W ramach rozmów niedokończonych zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu Katolicy a polityka. Współczesne wyzwania Polski profesora doktora habilitowanego Zdzisława Krasnodębskiego. Wykład został wygłoszony w ramach trzeciego Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Polityka – Szanse i Zagrożenia, który odbył się w dniach 26 i 27 listopada 2010 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po zakończonym wykładzie zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania, do dzielenia się Państwa refleksjami. Trudno, aby zadawać pytania, gdyż te pytania tyczyłyby się obecnością, tyczyłyby się już profesora Zdzisława Krasnodębskiego i wiązałyby się z jego obecnością w naszym studiu, ale nasze spostrzeżenia, nasze uwagi jak najbardziej możemy wyrazić. Co uświadomił nam ten wykład, co zrozumieliśmy i jakie drogi wyjścia widzimy w związku z wysłuchaną treścią. Katolicy a polityka, współczesne wyzwania Polski.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że Państwo są bardzo już zmęczeni. Ja również, bo jeszcze także... A poza tym mam bliżej, tak, będę mówił o temacie, który jest nam wszystkim bliski i znany, i Państwu pewnie bardziej znany jeszcze niż mnie, mianowicie o Polsce. Ja byłem tutaj pod wrażeniem tego wykładu. Niestety żałuję, że nie byłem na całym kongresie. Mam nadzieję, że to będzie w jakiejś formie opublikowane czy w internecie, bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo interesujące. No i rzadko się słyszy jednak wezwanie, profesor De Mattei, wezwanie katolików do walki, a nie do układania się z nowoczesnością. Ja chciałem zacząć, ja będę też mówił w zasadzie o aspektach ogólnych i zewnętrznych, tak, prawda? Bo jeżeli mówimy teraz o Polsce i o roli katolików, moglibyśmy się skupić na tym aspekcie wewnętrznym, ale możemy, jaką rolę Polacy, katolicy mogą odegrać w świecie, ale możemy się spytać też o to, jaką rolę Polska jako kraj katolicki mogłaby odegrać w świecie. Ja chciałem zacząć od takiej anegdoty, w zasadzie od dwóch anegdot. Otóż to jest z niedawnej rozmowy z jednym z moich kolegów niemieckich, który powiedział tak w jakiejś dyskusji dotyczącej Europy, powiedział tak, no przed wejściem do Europy Polska buńczucznie zapowiadała, że będzie dokonywała rechrystianizacji Europy. Wszyscy pamiętamy, prawda? To była zapowiedź. I to było przyjmowane, ja pamiętam, dyskusję na temat preambuły do Konstytucji Europejskiej i patrzono na nas z pewną obawą, niektórzy z nadzieją, większość z obawą, tak, że rzeczywiście wniesiemy do Europy jakieś nowe wartości. No i powiedział, no i co się okazało? Okazało się, że to raczej Polska stała się polem bitwy, tak, raczej niż my. Widocznie były to zamiary na ponad nasze siły, niż my, ta zapowiedź nie została z rechrystianizacji, nawet nie podjęliśmy może nawet prób. Tak? A to, że ta rechrystianizacja Europy jest potrzebna, to ja tutaj słyszałem część wykładu niemieckiego prelegenta, z tego co zrozumiałem, on to potwierdzał, no to ja chcę to zilustrować inną anegdotą. Mógłbym tych anegdot przytaczać dużo. Otóż w czerwcu był u nas w Bremie na seminarium poświęconej pamięci historycznej kolega z Hajfy, który się zajmuje niemieckim upamiętnianiem cywilnych ofiar II wojny światowej. I on pokazywał w cyklu seminariów, pokazywał po pierwsze, jak dużo jest tego upamiętnienia. To znaczy, że nie jest tak, też tak, że dopiero teraz sobie przypomniano o cierpieniach ludności cywilnej. A po drugie, na jednym z tych wykładów pokazywał elementy chrześcijańskie, symbole chrześcijańskie w tych różnych tablicach, monumentach, pomnikach. I mówił, proszę, tu widzimy, że to jak bardzo ta pamięć o cierpieniu jest w Europie, a też w przypadku właśnie Niemców, jak bardzo ona jest kształtowana przez chrześcijaństwo. Natomiast niestety studenci w ogóle w tym nie widzieli żadnych motywów chrześcijańskich, nie rozpoznawali. Tam, gdzie on widział Marię, Matkę Bożą i Jezusa, oni widzieli tylko kobietę z dzieckiem na ręku, prawda? Dopiero jak im pokazał Michała Anioła Pietę, to zrozumieli, że to istnieje pewne podobieństwo. Tam, gdzie on widział, pokazywał, że to chodzi o wypędzenie z Sodomy i Gomory, no to oni widzieli tylko płonące miasto i że ktoś ucieka, tak? Znaczy okazało się, że wszystkie te symbole, które takie elementarne, rudymentarne, nie mówimy teraz o tym, o jakichś szczegółowych dociekaniach teologicznych i symbolach chrześcijańskich, które wymagają dużej wiedzy, tylko rudymentarne, że one jakby już są nieznane, tak? Nieznane. Ja czasami dla żartu mówię swoim studentom, jakim opowiadam, mam część dotyczącą właśnie wykład dotyczący nowoczesności, mówię między innymi o sekularyzmie, sekularności, sekularyzacji, zaraz o tym będę mówił. No to mówię, że tam w środku bremy tego wolnego hanzeatyckiego miasta jest wielki budynek i ten budynek nazywano kiedyś kościołem. I tam się kiedyś zbierali chrześcijanie. I to brzmi śmiesznie, to oczywiście nie dotyczy wszystkich tych studentów, żeby tutaj to troszeczkę zrelatywizować, ale dotyczy to wielu z nich, tak? Wielu z nich. No i w związku z tym, jak widać, to jest tak, że tutaj słyszeliśmy od pana De Mattei, prawda, o tym, o relatywizmie właśnie, o dechronizacji, o sekularyzmie. No to rzeczywiście jest tak, że sytuacja chrześcijaństwa jest dramatyczna. Ja bym się różnił tylko jednak trochę diagnozą. Powiedział, że ona nie jest tak jednoznaczna. Być może ona jest bardziej jednoznaczna też dla katolików niż dla protestantów. Otóż ja teraz bym chciał się troszeczkę skupić na tym szerszym aspekcie i powiedzieć, jak ja widzę sytuację chrześcijaństwa, że ona jest bardzo ambiwalentna i w ogóle religii i polityki. Otóż jaka jest ogólna sytuacja? Otóż z jednej strony mamy tak w Europie, na uniwersytetach i w sferze publicznej, w mediach, no takie przekonanie, o którym tutaj też była mowa w tym wykładzie profesora De Mattei, mianowicie o dogmacie, dogmat, mit o nieuchronności sekularyzacji, idący w parze z nowoczesnością, tak? Jako pewnej nieuchronnej tendencji historycznej, której oprzeć się nie sposób. I teraz ta teza, czy ta o sekularyzacji, ona przybiera bardzo różne formy. Ja powiedziałbym, wyróżniłbym trzy. Jedna jest najbardziej prymitywna w pewnym sensie, a ona oczywiście była tutaj, nieprzypadkowo padło nazwisko Voltaire'a, w radykalnym oświeceniu sformułowana, że sekularyzacja znaczy po prostu zanik religii, tak? Wszelkiej religii, tak? Zanik religii to jest usunięcie pewnej przeszkody wolności, przeszkody myślenia racjonalnego. Im jesteśmy tym bardziej racjonalni według tego myślenia, im mniej jesteśmy religijni i tym bardziej jesteśmy wolni. To jest pogląd, no dzisiaj jakby również krytykowany w tym, co nazywamy mainstreamem, ale jakby obecny w kulturze życia codziennego, w kulturze politycznej kraju. Znowu jako anegdotę powiem, też kiedyś rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, młodym Niemcem, który miał bardzo ciekawy odruch, dlatego że on powiedział, rozmowa się zaczęła od tego, że on się zapytał o krzyż przed Pałacem Prezydenckim. I on jest i powiedział, no jak to ludzie nie mogą sobie tam stać i się modlić, dlaczego to komuś przeszkadza? No i ja potem go zapytałem, on jest całkowitym ateistem. Powiedziałem, a czy pan jest wychowany? Powiedział, nie, w religii, pan jest może protestantem. Powiedział, nie, moi rodzice chcieli, żebym ja był wolnym człowiekiem, tak? Żebym ja był wolnym człowiekiem. Jest całkowicie wolny, prawda? Wolny właśnie w tym sensie, wolny nawet od tej wiedzy kulturowej, bez której trudno w ogóle jest zrozumieć przecież nie tylko wierzyć, ale trudno jest zrozumieć na przykład filozofię europejską, łącznie z Hegelem, czy Marksem, czy Nietzschem, o których tutaj była mowa. Ale jest jeszcze inny Oczywiście ta sekularyzacja tak rozumiana jest też uważana, że to jest warunek dobrobytu, warunek pokoju, ponieważ właśnie religia prowadzi do konfliktów, religia prowadzi do wojny, wojny religijne są szczególnie okrutne i tak dalej. Więc to jest oczywiście, można to rozbudowywać w ten sposób myślenia. Bardziej wyrafinowane teorie sekularyzacji mówią coś innego, tak? Bo ta jest na pewno niezgodna też z empirią, niezgodna z naszym doświadczeniem. Otóż te bardziej wyrafinowane mówią, nie, to nie jest tak, że religia znika i wyznanie znika, tylko ona się staje coraz bardziej prywatna. Religia staje się wyznaniem osobistym. Że ona ma w pełni, teraz jakby socjologicznie powiedzieć, pełni ważne funkcje te społeczne. Na przykład w Niemczech była bardzo taka dominująca przez pewien czas w socjologii religii, filozofii religii, szkoła, która mówiła, no, do czego potrzebne jest człowiekowi nowoczesnemu, żyjącemu zracjonalizowanym, czy jak Max Weber powiedział, odczarowanym świecie, do czego jest potrzebna religia. Otóż do tego, żeby poradzić sobie z przypadkowością. To się nazywa Kontingenzbewältigung, prawda? Że zdarza się tak, że wszystko jest zracjonalizowane, na wszystko mamy wytłumaczenie, ale nie na nasz los jednostkowy. Dlaczego mnie się zdarzył ten wypadek, prawda? Dlaczego mnie spotkało nieszczęście albo i szczęście, ale zwykle to chodzi jednak o nieszczęście, prawda? Więc ta religia, prawda? Oni powiedzieli, to jest właśnie kompensacja przypadkowości. Człowiek musi sobie dać radę w świecie nowoczesnym. Więc nowoczesna religia byłaby w tym sensie, proces sekularyzacji był jej prywatyzacją, sprowadzeniem jej do indywidualnego doświadczenia. To na przykład to jest w filozofii religii, to jest powiedzmy tam, zaczyna się ta tendencja od Williama Jamesa i różnych jego słynnej książki o religii. To jest kontynuowane powiedzmy taką klasycznym dziełem w socjologii religii, jest książka Thomasa Luckmana o niewidocznej religii, w którym ona mówi, że każdy ma swój prywatny, święty kosmos, prawda, pewne wartości, ale to niekoniecznie musi być, to się łączy z obumieraniem kościołów, ale nie sprowadza się do, czy nie prowadzi do zaniku religii, tylko pojawienie się innych form wiary i przeżyć duchowych. Ja rzeczywiście czasami, jak biegam po parku w Bremie, to widzę grupki ludzi, którzy stoją, trzymając tak ręce i jakoś energie kosmiczne wciągają, prawda, w siebie. I to jest oczywiście, to jest bardzo zabawne, bo to jest w tym świecie odczarowanym, prawda, gdzie nie ma, ale to jest ta kompensacja, gdzie nie ma już wiary w duchy, wiary w siły, demony, ale właśnie to jest jaka kompensacja. Ale jest jeszcze trzeci rodzaj, o który jest w tej chwili dla nas najważniejszy. Trzeci typ, najbardziej może wyrafinowany typ sekularyzacji, którym ja się zajmuję, bo ja się głównie zajmuję filozofią polityczną. Zresztą o tym piszę teraz książkę na temat nowoczesności, gdzie będzie rozdział właśnie o tym sekularyzacji, o nowoczesności jako sekularyzacji, gdzie usiłuję to trochę zdekonstruować. Tak? Otóż w tym trzecim typie teorii mówi się tak, nie, religia zachowuje też swój wymiar społeczny. Nie jest tak, że to jest tylko doświadczenie indywidualne. To też byłoby też niezgodne z empirią, tak? Dlatego, że żyją kościoły, żyją jakieś denominacje, kongregacje i tak dalej. W związku z tym ona traci wymiar, zachowuje wymiar społeczny, ale traci wymiar polityczny, tak? To najbardziej znany, jednym z najbardziej znanych zwolenników tej teorii jest filozof, który często przyjeżdża też do Warszawy, kanadyjski, jeden z najsłynniejszych filozofów współczesnych, Charles Taylor. Ostatnio wydał 2 lata temu książkę Secular Age. To jest grubą, chyba 800 czy 900 stron książka, ale rozwijał to już w poprzednich. Otóż on kiedyś miał też bardzo ciekawy wykład w Krakowie, gdzie się odnosił do polskich. Parę lat temu, z 5 lat temu, wydrukowany w Tygodniku Powszechnym, się odnosił do polskich problemów. On się przyjaźnił trochę z księdzem Józefem Tischnerem, pisał też o Solidarności. Zresztą kiedyś był, jego małżonka była Polką, więc to pewnie jest zainteresowanie Polską związane. Otóż on mówi, odwołując się do Emila Durkheima, klasyka socjologii, mówi, że religia w przyszłości, czy staje się post-Durkheimowska, tak? Więc kończy się świat chrześcijański w tym sensie, że religia, chrześcijaństwo w tym przypadku przestaje być związana z tożsamościami zbiorowymi, tak? Że zostaje oddzielona od wymiaru politycznego. On rozróżnia trzy modele takiego związku, czyli braku. I on mówi o paleo durkheimowskiej, o religii czy chrześcijaństwie, gdzie to, prawda, to dotyczy szczególnie krajów, no tuż właśnie przed rewolucją francuską, krajów katolickiej Europy. Najogólniej mówiąc, chodzi o związek struktur władzy z strukturami kościoła, legitymizację władzy przez monarchię absolutną, przez religię, tak, czy przez chrześcijaństwo. Drugi model, o którym on mówił, to jest bardzo ciekawy, bo tam nawiązuje do doświadczenia polskiego i wyróżnia w zasadzie trzy przypadki. To jest Irlandia, Polska i Stany Zjednoczone. To jest model neodurkheimowski, tak? Że tak jak w przypadku Polski, tożsamość religijna czy religia nie służy do utrwalania, tak? Czy sankcjonowania, czy istniejącej hierarchii władzy, tak? I porządku, ładu politycznego, który istnieje, tylko łączy się z tożsamością narodową. Tak? Często, tak jak w przypadku Polski i przypadku Irlandii, ten związek służy do dodania nadziei, prawda, ale też do pobudzania ducha oporu wobec tego, co jest, tak jak było w przypadku polskich powstań. Tak? Ale mówi, że też ten typ związków między wspólnotą polityczną a religią już odchodzi w przeszłość, że również w przypadku Polski i Irlandii nastąpi zmiana i dojdziemy do takiej sytuacji, mianowicie właśnie tego modelu postdurkheimowskiego. To jest sytuacja, w której ludzie będą nadal praktykować religię, nadal będą się modlić wspólnie, a nie indywidualnie, ale zdecydowanie ich tożsamość zbiorowa, czyli w przypadku powiedzmy nasza polska tożsamość, prawda, nie będzie już związana jednocześnie z tożsamością religijną czy z wiarą. Tak? Oczywiście można powiedzieć, jak gdybyśmy sięgnęli do filozofii politycznej, liberalizmu politycznego Johna Rawlsa, to można powiedzieć, taka religia ma jakby swoje miejsce w porządku liberalnym. Tutaj właśnie trochę słyszeliśmy o tym w wywiadzie profesora z Rzymu, tak? Że wtedy mamy te ogólne ramy, co prawda u Rawlsa to jest tak, że one są oparte na pewnym konsensie moralnym i mamy różnorodność różnych wyznań, które mogą być oczywiście praktykowane również społecznie i publicznie, natomiast samo państwo musi być w tym sensie neutralne, że oparte na konsensie, które jest wspólnym mianownikiem tych różnych wyznań, ale tak naprawdę miejsce polityczne wtedy chrześcijaństwa czy katolicyzmu byłoby w tak zwanym background culture, prawda, czy w kulturze tła, prawda, czy w społeczeństwie obywatelskim, moglibyśmy powiedzieć. Więc tak jakby to jest ta trzeci typ teorii sekularyzacji, który, jak mówię, pokazuje jakby najbardziej pewnie złożony, ale odbiera, tak? Odbiera również chrześcijanom czy katolikom możliwość wpływania na losy państwa w takim stopniu, w jakim pewnie oni by chcieliby wpływać, czy uważają, prawda, katolicy, tak jak słyszeliśmy w tym wykładzie, że chcieliby wpływać. Ale teraz jak weźmiemy, to jest, jak powiedział, dogmat sekularyzmu. Teraz jakbyśmy sięgnęli do rzeczywistości, to byśmy powiedzieli, ale przeżywamy zupełnie co innego tak naprawdę. Teraz jeżeli mówi ogólnie o religii, a nie mówimy o katolicyzmie, nie mówimy o chrześcijaństwie. Otóż co przeżywamy tak naprawdę w świecie? Otóż od lat oczywiście pojawiają się takie książki, jak książka Gilles Kepela, Zemsta Boga, analizy socjologów religii, filozofów politycznych, którzy mówią, że przeżywamy renesans religii, prawdziwy wybuch religijny przeżywamy. Ja ostatnio właśnie w ostatnim numerze Foreign Affairs, jest taki, który można już kupić w polskich kioskach, to jest trochę inaczej niż za czasów komunizmu, jest bardzo ciekawy artykuł, Brytyjczyka Scotta Thomasa na temat właśnie erupcji religijnej. On mówi, to co widzimy, to że nie tyle, że religia nie zanika, nie staje się prywatnym przeżyciem i że przestaje być politycznie, tylko staje się istotnym czynnikiem politycznym. On pisze w tym artykule, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych musi brać pod uwagę fakt, że dzisiaj większość społeczeństw, że na południu, nie na północnej półkuli, ale na południu, łącznie z południem Stanów Zjednoczonych, dokonuje się prawdziwa erupcja religijna. I że to będzie czynnik, który będzie współkształtował światową politykę i Amerykanie muszą to uwzględniać, a nie mówić, że tego nie ma, prawda? Że to nie istnieje. I jeszcze na dodatek zwraca uwagę, że nie chodzi bynajmniej o islam. Tu słyszeliśmy o islamie, wszyscy wiemy, tak? Że islam jest postrzegany jako zagrożenie. Ja widziałbym to troszeczkę bardziej, w sposób bardziej zniuansowany niż to mówił profesor de Matei, być może dlatego, że mam sąsiadów Turków, jest to bardzo porządna rodzina, powiedział, chyba jedyna normalna rodzina na mojej uliczce, prawda? Tak, no to w tym, i tak, także to nie jest tak, zachowująca pewne tradycyjne role i myślę, że ta niechęć w stosunku do tego typu sąsiadów, jak tej tureckiej rodziny, to nie jest niechęć do innej wiary. To jest niechęć do tradycyjnego sposobu życia, w którym jest mężczyzna i kobieta i troje dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo oni to nie są, to jest jakiś ciężko pracujący przedsiębiorca, prawda? W gruncie rzeczy sympatyczna rodzina. Więc to też ma taki aspekt. Ja nie przeczę, że są inne aspekty tego i że to oczywiście istnieje coś takiego jak zagrożenie i nie będę teraz mówił o tych sprawach, których o teologii, teologicznych różnicach. Ale tutaj się mówi tak, że to powstanie religii, rewolta religijności, czy erupcja religijności, to jest również erupcja chrześcijaństwa. Znowu mniej może form i to by byłoby wezwanie do katolików, żeby byli bardziej czynni, bo to chodzi o ruchy zielonoświątkowców, różne ewangelikalne ruchy, które w Stanach Zjednoczonych są bardzo, tak? Jednocześnie nastąpiło coś takiego, ciekawy bardzo proces, jakby oddzielenie chrześcijaństwa od Zachodu, to znaczy kiedyś nie było pojęcia Europy. Jak przypominam, że pojęcie Europy ukształtowało się dopiero, pojawiło się i stało się powszechne dopiero w czasach właśnie oświecenia. My myśleliśmy Europejczycy o swojej cywilizacji jako Respublika Christiana, prawda? Jako cywilizacja chrześcijańska, to było chrześcijaństwo. Jako cecha definicyjna. No dzisiaj właśnie jest tak, że następuje oddzielenie i chrześcijaństwo staje się globalną religią. Jest właśnie, przenosi się po części na południe, rozszerza się w krajach Azji, podobno w Chinach, w Indiach. Co prawda są to mniejszości, ale rosnące mniejszości. On twierdzi w tym artykule, że potencjalnie rzecz biorąc właśnie te wszystkie kraje, w którym się dzieci chrześcijanie są potencjalnie sojusznikami Stanów Zjednoczonych. To nie zawsze oczywiście tak jest, ale że pewnego typu religijność sprzyja też przychylnym postawom wobec pewnego typu polityki, ale zwraca też uwagę, i to jest też niezwykle ciekawe, że ci religijni, przy czym to jest zjawisko też wielkomiejskie, tak? Bo to są zwykle ludzie, ta religia, ożywienie religijne pojawia się w tych wielkich metropoliach tego, co kiedyś nazywaliśmy trzecim światem i wśród ludzi biednych. I łączy się z dwoma, niesie ze sobą dwie treści teraz socjologicznie. To znaczy pewnego typu, jak on to mówi, konserwatyzm obyczajowy i moralny właśnie w tych kwestiach takich, które są żywo dyskutowane również w Europie. I jednocześnie to, co się po Amerykanie nazywa liberalizm ekonomiczny, to znaczy liberalizm w sensie amerykańskim, to znaczy więcej opieki państwa, więcej solidarności, więcej, mniej nierówności i tak dalej, i tak dalej. Także to jakby będzie jeżeli to rzeczywiście się ta tendencja utrzyma, to będzie określało, prawda, również tendencje polityczne. A tak, ale to zwracając do Europy, to można powiedzieć, no tak, ale jest jedno miejsce na świecie, od tego zacząłem, gdzie ta teoria sekularyzacji zdaje się być prawdziwa, zdaje się potwierdzać, mianowicie Europa. I to pewnie nie cała Europa, tak? Na pewno Europa, postprotestancka Europa północno-zachodnia. Tak, tam gdzie właśnie, gdzie, z której się zrodziła jakby ta nowoczesna koncepcja. To są pewnie Niemcy północne, północna Francja, południowe wyspy brytyjskie, właśnie kraje Beneluxu i tak dalej, tak? I tutaj oczywiście jest też tak, że wspomina o tym profesor De Mattei, że jednocześnie to właśnie ten zanik religijności, którego trudno nie obserwować, na przykład właśnie kościoły niemieckie tracą jakieś tysiące wiernych co roku, zamieniając się w gruncie rzeczy też w instytucje charytatywne. Na przykład w mojej dzielnicy jest wielki kościół, to jest ciągle rozbudowuje się kościół protestancki, do którego ludzie nie chodzą. Natomiast on buduje przedszkole, jakiś dom opieki i tak dalej, i tak dalej. Jest wielką, wspieraną przez państwo organizacją charytatywną. Natomiast zanika religia. I łączy się to z katastrofą demograficzną, tak? Łączy się to z tym, że południe, no nieuchronnie jest tak, Europa, wszystkie dane wskazują, traci swój prymat, w pewnym sensie Ameryka się jeszcze przed tym broni, zapaścią demograficzną, mimo, z wyjątkiem może trochę Francji, mimo ogromnych wysiłków czynionych przez rząd, na przykład przez rząd niemiecki. Ostatnio zresztą ukazał się w tamtym tygodniu artykuł, no, który może szokować trochę swoim cynizmem. Tak, na podstawie badań ekonomicznych napisanych przez pewien Instytut Ekonomiczny w Niemczech, okazał się Frank de Sonntagszeitung pod tytułem, nosił tytuł, niech Państwo zauważą, mianowicie Inder sind billiger als Kinder. To znaczy, Hindusi są tańsi niż dzieci. Tak? To znaczy, teza była mianowicie taka, że jeżeli chcielibyśmy przezwyciężyć kryzys demograficzny, inwestując w politykę opieki społecznej, tak, wspierania dzietności i tak dalej, to kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Ale w zasadzie po co? Jak można sprowadzić gotowe produkty tych Hindusów i to będzie tańsze. Tam jest wyliczone, ile taki Hindus wytwarza i ile na końcu kosztuje. No i kosztorys jest taki, że zdecydowanie łatwiej ich sprowadzać. Jest pewien szkopuł w tym myśleniu, mianowicie, że ci imigranci, ci Hindusi mogliby mieć dzieci. A dzieci znowu kosztują, bo trzeba znowu je wintegrować, muszą się tak... Znaczy, tam ci autorzy nie wyciągają ostatecznej konsekwencji, bo tutaj jednak jest pewna bariera moralna, że trzeba by z tych Hindusów sterylizować przed wpuszczeniem ich do kraju, którego. Ale tak naprawdę, no to mówi się, no właśnie, sterowana imigracja rozwiąże nasze problemy demograficzne, jest lepszym rozwiązaniem niż te projekty pobudzania dzietności własnego społeczeństwa. No w każdym razie to jest jakby pokazujące, że te przemiany kulturowe mają pewne konsekwencje, których to konsekwencji nie może zlekceważyć żaden polityk, który myśli o przyszłości. Myśli nie w kategoriach następnych wyborów, ale myśli w perspektywie następnych 50 lat. Tak? I tak się zwykle w poważnym państwie robi i są różne, prawda, statystyki i głosy, na przykład no, Niemcy się martwią tym, że być może Wielka Brytania stanie się najbardziej ludnym państwem w Europie i tak dalej, tak? Więc można powiedzieć, w związku z tym sekularyzacja Europy odbywa się w różnych w tych trzech sensach w jakimś sensie, ale oczywiście najbardziej jaskrawy jest też ten i najbardziej jakby oczywisty, też najbardziej zaakceptowany jest ten sens trzeci. Mianowicie jakby pozbawienie chrześcijaństwa tego wymiaru politycznego, tak? No to jest, łączy się, tutaj słyszeliśmy w tym wykładzie, tego nie będę może już powtarzał, profesora De Mattei, mianowicie łączy się z pewną koncepcją polityki, państwa, No na przykład, tylko zacytuję Ernsta Wolfganga Beckenförde, to jest taki słynny kiedyś teoretyk prawa, były sędzia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi tak: państwo, w którym żyjemy, nie jest już państwem chrześcijańskim, nie ma ono i nie wyznaje żadnej religii, jego centrum nie stanowią prawdy wiary chrześcijańskiej. Nie ta prawda jest jego wiodącą ideą, lecz religijna, światopoglądowa neutralność. Jest ono wspólnym domem, w którym razem mieszkają chrześcijanie i niechrześcijanie jako równoprawni obywatele i podmioty praw. Wiara chrześcijańska może być realizowana przez chrześcijan w tym państwie gwarantującym wolność religijnym, ale samo państwo jej nie realizuje. No to jest wyrażone, on to jest myśliciel konserwatywny, uchodzący za konserwatywnego, on wyraża, prawda, tę w sposób bardzo taki jasny i precyzyjny, tę koncepcję państwa. No i oczywiście ten lęk związany z islamem, no to jest właśnie lęk przed taką cywilizacją, w którym ten rozdział między państwem czy polityką, a religią, a wiarą nie nastąpił, tak? No i zwykle się też twierdzi, że właśnie ten rozdział to jest między polityką, to jest właśnie cecha swoista i chrześcijaństwa, i Europy. Ja o tym nie będę mówił, ale w związku z tym nawet ten ruch sekularyzacyjny, no to wynika sam z istoty chrześcijaństwa i tak dalej. To można, są różni filozofowie, którzy tak to właśnie interpretują. Ale gdybyśmy popatrzyli znowu, sięgnęli teraz do rzeczywistości, przenieśli się z teorii do idei, to można to również podważać. Tak? To znaczy można wskazywać na to, że w gruncie rzeczy, tak, ten rozdział, o którym mówimy, ten taki wybitny historyk idei Mark Lilla napisał teraz książkę na ten temat i mówi o Great Separation, wielki oddzielenie, wielka mutacja w kulturze europejskiej. On to datuje na czasy Tomasza Hobbesa, między innymi, prawda, nowa koncepcja suwerenności, oddzielenie całkowite właśnie autorytetu państwowego od religii. Ale jakbyśmy spojrzeli bliżej, przeanalizowali to wszystko, co się stało w XX wieku, o tym mówił profesor de Matteis, ja teraz nie będę właśnie może już tego reprodukował, no to widać, że tak nie było, prawda? Że również w tej tak zwanej nowoczesności mieliśmy nieustanne splatanie się wątków religijnych i wątków politycznych. Nawet w takiej formie zwyrodniałej, prawda, jak tak zwane religie polityczne. To jest pojęcie Eryka Fegelina, i on stosował to, potem zarzucił, ale stosował to przez pewien czas w odniesieniu do komunizmu i w odniesieniu do faszyzmu. Bo można powiedzieć, komunizm miał jakieś, prawda? Miał jakieś aspekty religijne, miał swoją księgę, miał swoje święte postacie, swój kanon, swoich kapłanów i tak dalej. Oczywiście to była forma zdegenerowana i dlatego Fegelin w końcu nie chciał używać tego pojęcia religii do tego. Ale przecież jest też tak, że w świecie współczesnym, o tym na pewno Państwo mówili, no jest, prawda, państwo, i o tym mówił bardzo jasno profesor de Matteis, państwo. Neutralność jest fikcją, tak? Ponieważ państwo musi rozstrzygać prawem pewne ważne kwestie, które są kwestiami moralnymi, w związku z tym kwestiami religijnymi, tak? Że co więcej, i trudno jest oczekiwać teraz od ludzi wierzących, żeby nie zabierali głosu w tej debacie publicznej. No taką kwestią jest na przykład inżynieria genetyczna, tak? I oni zabierają głos. W związku z tym, prawda, pojawiła się, i to w jakimś sensie w Niemczech to była pewnego typu sensacja, bo kiedyś filozof, który uchodził, sam siebie określał mianem neomarksisty, Jürgen Habermas, napisał taki słynny tekst, który powiedział: społeczeństwo, w którym żyjemy, nie jest społeczeństwem sekularnym, tylko postsekularnym. Co to jest społeczeństwo postsekularne? Społeczeństwo postsekularne to jest takie społeczeństwo, którym zakłada, że istnieje w nim grupa, co najmniej grupa obywateli, która nie zniknie ludzi wierzących, głęboko wierzących. I w związku z tym on jako myśliciel liberalno-republikański w jakimś sensie musi się zastanowić, jak ci ludzie mogą być obecni również publicznie, w polityce, skoro są i nie znikną, tak? I on wymyślił taki, może Państwo o tym wiedzą, taki model przekładu, że w zasadzie najpierw mówił, że jeżeli ktoś, kto jest wierzący, chce przekonać swoich współobywateli niewierzących do pewnych rozwiązań, to musi jakby swój język oparty na jego wierze przełożyć na pewien język ogólny, tak? I on sam, Jürgen Habermas, uważał, że da się na przykład filozoficznie wytłumaczyć, dlaczego nie powinniśmy klonować człowieka, tak? Albo dlaczego nie powinniśmy dokonywać tego i innych rzeczy. Potem zmienił trochę swoje stanowisko i powiedział, nie, ludzie, i to jest tak zabrzmiało jak profesor De Mattei powiedział, ludzie, którzy są, wierzą, mają prawo również formułować swoje postulaty w swoim języku, w swoim religijnym języku. A sensacja polega na tym, że on powiedział, bo w gruncie rzeczy jest tak, że w naszym dziedzictwie chrześcijańskim zawarte są poznania moralne, intuicje moralne, które żadna filozofia, również filozofia nowożytna, ta świecka filozofia, nie była w stanie do tej pory wyartykułować w całości. Tak? I że w gruncie rzeczy można pokazywać łącznie z takimi filozofami jak Marx, prawda, czy Nietzsche, że oni z tego dziedzictwa czerpali, oczywiście je modyfikowali, przetwarzali. Tak? Czyli to jest jakby... W związku z tym można powiedzieć, Charles Taylor nie ma racji. Obecne społeczeństwa nie są społeczeństwami postdurkheimowskimi, prawda? Nie jest też tak, że tak? Nawet można powiedzieć, te walki toczą się sferze publicznej. Sam Taylor mówi w pewnym momencie tak, że w dzisiejszej kulturze walczą takie trzy stanowiska. Humaniści, profesor De Mattei mówi o tym humanizmie, wykluczający wszelką transcendencję, neoniczańscy antyhumaniści. Tak? Oraz ci, którzy przyjmują, że istnieje jakieś dobro ponad życiem nadprzyrodzone, dobro nadprzyrodzone. Prawda? I że on odnosi to do Kanady, do Stanów Zjednoczonych i mówi tak, że te kierunki ścierają się dzisiaj ze sobą, walcząc o przyszłość naszej cywilizacji. Tak? I teraz jakbyśmy przeszli, ja już nie będę tego rozwijał, bo można jeszcze powiedzieć, że to w różnych krajach to różnie wygląda, że zawsze na przykład nawet jeszcze uważano, że nawet państwo liberalne, tak uważał Beckenford w takim słynnym powiedzeniu, że wolnościowe, sekularne państwo żyje dzięki założeniom, których samo nie może gwarantować. Tak? To znaczy on uważał, że to państwo neutralne, które on akceptuje, opiera się na pewnym fundamencie, które on musi zakładać, ono nie może go wytworzyć. No i uważał, że tym fundamentem jest właśnie chrześcijaństwo. I można się zapytać, a cóż się dzieje, kiedy on ten fundament zanika. Otóż, ale chciałem teraz przejść na koniec, już pomijając te wszystkie rzeczy. Może jeszcze tylko jedna uwaga. I teraz można powiedzieć, że teraz, czy ten rozwój Europy był nieuchronny? Można by powiedzieć tak, bardzo trudno jest w życiu społecznym oddzielić, że tak powiem, pewne mechanizmy w sferze, które w sferze powiedzmy materialnej, prawda, czy w sferze społecznej od mechanizmów w sferze idei. A ja bym powiedział tak, że po części to, co się dzieje z Europą, oczywiście wynika ze sposobu myślenia o Europie. To znaczy te teorie sekularyzacji, one nie tylko opisują rzeczywistość, tylko one ją współkształtują. Jak popatrzymy na ich genezę, ostatnio na pewnej konferencji taka pani stwierdziła, i to jest rzeczywiście w przypadku, że pojęcie sekularyzacja jako ogólna tendencja kulturowo-historyczna, to pojęcie się zrodziło w czasach Kulturkampfu w Niemczech. I ono było od samego początku w zasadzie wymierzone przeciwko Żydom i katolikom, czyli przeciwko dwóm religiom, które takiego rozdziału i prywatyzacji nie mogły zaakceptować. Tak? I wtedy się uformował nazwany kulturprotestantyzmus i tak dalej. Ale to może nie będzie. Teraz jeszcze parę słów o Polsce. Otóż dlaczego Polska jest wyjątkowa? Bo to jest jakby to miejsce teraz, prawda? To jest, my jesteśmy teraz w Europie, zderzamy się z tymi wszystkimi tendencjami i moim zdaniem powinniśmy je wszyscy, pierwsze zadanie to je dobrze znać, tak? To jest dobrze znać, to znaczy nie powinniśmy tylko czytać autorów, z którymi się zgadzamy. Tylko powinniśmy czytać autorów, z którymi się nie zgadzamy, studiować, tak? Nie odrzucać od razu, powiedzieć, że Hegel, czy Nietzsche, czy cała filozofia współczesna, tylko właśnie należy je znać, aby po pierwsze, aby można było z nimi dyskutować albo je odrzucać czy krytykować. Ale otóż powiedziałbym, dlaczego Polska jest wyjątkiem? Polska jest wyjątkiem, bo jak się weźmie wszystkie dane dotyczące na przykład czysta statystyka, taka socjologia bardzo ilościowa dotycząca religijności, zwłaszcza obszaru pokomunistycznego, no to Polska, wszystkie tabele pokazują dane, że Polska jest wyjątkiem. Polska była jedynym krajem, który się nie dał sekularyzować. Tak? Najbardziej sekularyzowane kraje w Europie to są Czechy i kraje nadbałtyckie, oprócz chyba Litwy. Tak? I oczywiście były NRD. Tak? Czyli Polska jest wyjątkiem, w tym sensie jest dużym krajem katolickim pokomunistycznym. Tak, jest pod tym względem wyjątkowa i pewne rzeczy, które wydawały się tym socjologom nieuchronne, w Polsce nie nastąpiły, oni ciągle czekają, że nastąpią. Ale po drugie, Polska jest bardzo ważna i wyjątkowa, ponieważ Polska była tym miejscem, w którym zadano kłam twierdzeniu, że chrześcijaństwo jest ideologią, systemem myślowym, prawda, jest zniewalające, tak? Okazało się, że chrześcijaństwo, prawda, czy katolicyzm, i że nie odgrywa roli we współczesności, tak? To znaczy właśnie jest znana książka takiego badacza amerykańskiego, hiszpańskiego pochodzenia, Jose de Casanova, który na początku lat 90. sformułował tezę o reprywatyzacji, to znaczy deprywatyzacji, przepraszam, religii. Że religie zaczynają odgrywać rolę publiczną w latach 90. I jeden z rozdziałów tam poświęconych to jest rozdział poświęcony Polsce. Poświęcony Polsce i ruchowi Solidarności, tak? No bo ruch Solidarności, to możemy, prawda? No to jest przywrócenie chrześcijaństwu roli publicznej, prawda? I wystąpienie wolnościowe. Co potwierdza znowu, że istnieje taki użytek polityczny z chrześcijaństwa, o którym zresztą wówczas Taylor pisze bardzo ładnie. Otóż on mówi, wskazując na przykład Polski i Irlandii, że bardzo często, teraz mówię o tej stronie politycznej, tak, że bardzo ludzie, często ludzie właśnie w języku religijnym, w tym przypadku chrześcijańskim, wyrażają swoje polityczne i moralne doświadczenia, tak? Na przykład opresji czy budowania państwa wokół pewnych zasad, że to ma jakby immanentnie, samo w sobie, prawda? To jest ten język, do którego oni się odwołują. Na przykład tak było w przypadku polskich romantyków, prawda? Jeżeli chcemy wytłumaczyć niezawinione cierpienie zbiorowe, no to w jaki sposób możemy to, znaczy odwołując się właśnie do pewnego języka, prawda, który jest nam znany, tak? Także i takie teksty powstawały w czasach pierwszej Solidarności różne, prawda? W których właśnie to chrześcijańskie motywy splatały się z tymi elementami, z tymi politycznymi. W pewnym sensie można powiedzieć, Solidarność była również ruchem religijnym. Co więcej, ona walczyła o miejsce i obecność chrześcijaństwa w życiu publicznym, tak? A więc również o jego rolę polityczną, tak? I to łączy się właśnie, na tym też polega polska swoistość, że wydaje mi się, że w Polsce, tak? W Polsce tożsamość narodowa i chrześcijaństwo, katolicyzm łączy się z Polską, prawda? Z tożsamością, te dwie rzeczy, te dwie strony łączą się ze sobą o wiele mocniej niż na przykład w przypadku Niemiec, pewnie mocniej niż w przypadku Francji, tak? Nawet można powiedzieć, że jest tak, że istnieje coś takiego jak polska religia obywatelska. To się mówi, że w Ameryce istnieje coś takiego civil religion, tak? To nie jest do końca tożsame z chrześcijaństwem. Ze znanym przypadku amerykańskim to jest zbudowane na tych różnych denominacjach, prawda, protestantów, tych różnych grupach, które tam istnieją. Natomiast w Polsce to jest, ja bym powiedział tak, ta polska religia obywatelska, którą można teraz, jako historyk idei mogę powiedzieć, mogę ją odnaleźć przynajmniej od czasu romantyzmu, po czas Solidarności. To nie jest też idolatria, prawda? To nie jest czczenie narodu polskiego, jak czasami mówi się, albo taki sakralizacja narodu, prawda? że tylko że to jest rozumienie polskiego doświadczenia w świetle, prawda? W świetle ostatecznej uniwersalnej rzeczywistości, tak? Że ma pewne podobieństwa do amerykańskiej religii obywatelskiej, która znowu nie ma prawie odpowiedników w Europie. I w tym sensie w Polsce zawsze ten spór o religię, tak, czy spór o chrześcijaństwo, pomijając te wszystkie rzeczy, które nas łączą, na przykład właśnie te kwestie, nie wiem, właśnie moralne, tak, kwestie dotyczące człowieka, kim jest człowiek, prawda, i jak mamy postępować w pewnych, jak regulować pewne rzeczy prawnie, no to zawsze ma jeszcze ten jeden wymiar, dodatkowy wymiar, prawda, to jest wymiar tego, prawda, tożsamości narodowej, kwestii tego, że jakby pozbawienie katolicyzmu tego wymiaru politycznego byłoby jednocześnie dekonstrukcją tej narodowej naszej religii obywatelskiej, prawda, czy naszej tożsamości zbiorowej. I wreszcie to jest też tak, że przecież w naszych sporach to tego nie wszyscy rozumieją i nie ma przecież takiego Jungna, takiego powiązania w innych przypadkach. Jest sporem o komunizm, sporem o solidarność, sporem o ostatnie lata, prawda, to ten spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim przecież nie niósł treści religijne, ale niósł te wszystkie inne, prawda, ze sobą, tak. No i teraz oczywiście, dlaczego Polska stała się polem walki? No bo tak, z jednej strony docierają do nas te wszystkie takie modernizacyjne teorie, które mówią, że modernizacja, tak, że pomyślny rozwój jest możliwy tylko przy przemianie kulturowej, a ta przemiana kulturowa to jest sekularyzacja. No a po drugie, no właśnie, że to jest jakby... A po drugie, no ten i nasza ta religia cywilna i nasz sposób rozumienia siebie jakiego narodu jest niezgodna z przynajmniej jednym nurtem, prawda? Jednym nurtem w myśleniu Europie, o integrującej się Europie, w którym utworzenie tego rodzaju Europy jest rozumiane jako tworzenie pewnych struktur ponadnarodowych i też jako następny etap w tym procesie sekularyzacji Europy. Ja tego nie będę bardzo dalej rozwijał, ale rozumiem, myślę, że Państwo rozumieją, o co chodzi, prawda? I w związku z tym ten spór, o którym mówimy, o obecność, prawda, czy jest w Polsce, wydaje mi się, że ma dla Polaków nieco inne znaczenie niż powiedzmy, niż spór w Niemczech o, no właśnie, o pewne rozstrzygnięcia prawne dotyczące, czy na przykład o kwestię zachowania tożsamości chadeckiej przez partię rządzącą. No ja myślę tak, że to jak sobie poradzimy z tymi problemami, to być może sprawi, że to buńczuczne zapewnienie, tak? Być może nie dokonamy rechrystianizacji Europy, ale być może także również dzięki tego rodzaju kongresom i spotkaniu z ludźmi z innych krajów, po pierwsze uświadomimy sobie sytuację, w której żyjemy i być może wspólnymi siłami dokonamy tego, ocalając jednocześnie to, no co dla Polaków jest również niezwykle istotne, a mianowicie Polskę czy Rzeczpospolitą. Dziękuję bardzo.
Wysłuchaliśmy wykładu Katolicy a polityka. Współczesne wyzwania Polski profesora doktora habilitowanego Zdzisława Krasnodębskiego. Wykład wygłoszony w ramach III Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Polityka. Szanse i zagrożenia, który odbył się w dniach 26 i 27 listopada 2010 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej. 56 655 23 56 lub dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, kierunkowy do Torunia 011 48 56. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Myślę, że właśnie dzisiejszy wykład pana profesora Krasnodębskiego bardzo uzupełnia poprzednie wykłady zagranicznych gości. Szczególnie chodzi tu ten aspekt w cyklu właśnie katolicy, polityka, że w ogóle człowiek z natury jako istota rozumna musi wierzyć w coś, bo a tym prawdziwą religią objawioną jest właśnie katolicyzm, ponieważ jeżeli nie będziemy wierzyć w Boga, to taki ktoś uwierzy wszystko, w UFO, w krasnoludki, we wróżki, no w każdy zabobon, w każdą bzdurę. To jest bardzo ważna sprawa, bo po prostu nie ma nie tylko państwa neutralnego, ale człowiek nie jest neutralny i zawsze w coś wierzy. Jak nie wierzy w Pana Jezusa, to wierzy w Marksa, w Hitlera, w Hegla, czy powiedzmy, no jakieś inne już, nie, czy jeszcze gorsze jakieś przypadki mogą być. Także tutaj musimy pamiętać, że wiara nasza nie może być fideizmem, to znaczy musi być fides et ratio i musi być oparta, jak ojciec święty Jan Paweł II mówi, właśnie na tych dwóch skrzydłach. W ogóle czym jest wiara katolicka? Jest to akt rozumu, który na rozkaz woli, poruszonej łaską Bożą, uznaje prawdę objawioną w Piśmie Świętym, Magisterium Kościoła i świętej tradycji. To znaczy akt rozumny, to znaczy się każdy człowiek, musi wiedzieć, że jeżeli on istnieje, cała rzeczywistość, zastanawia się, aha, skąd to się powstało? I ma tutaj takie możliwości, z nicości raczej nie, bo jeżeli czegoś nie ma, to nie ma i koniec. I sam z siebie raczej też świat nie mógł powstać, ponieważ wtedy świat byłby Bogiem, a to jest oczywiście absurd. W związku z tym musi być ktoś, osoba, która to wszystko stworzyła i musi być następnie ten akt woli, którego dalej kontynuuje to i dochodzi do tego łaska Boża tutaj właśnie poprzez katolicyzm i wtedy dowiaduje się, kim jest ten Pan Bóg, który stworzył ten świat, że jest Trójcą Świętą, dowiaduje się z Pisma Świętego, z magisterium Kościoła, żeby nie pobłądził z tradycji świętej, no bo powiedzmy różne sekty, na przykład założyciel Świadków Jehowych wziął sobie do ręki Pismo Święte, pewne rzeczy podkreślał, pewne pododawał, no teraz stwierdził, to mi wszystko pasuje. Także przed takimi właśnie tego typu błędami chroni nas właśnie magisterium Kościoła i święta tradycja. Także jest to niezwykle ważne. I tutaj ta perspektywa właśnie polska, bo mieliśmy tych gości zagranicznych, którzy mówili o swoich sprawach, a tutaj ta nasza sprawa, nasz kraj, który jest również tą twierdzą, no do niedawna to była Hiszpania, no jeszcze jakoś się tam trzyma Irlandia, malutka Malta. Powiedzmy tutaj wspominało o Bremie, o tych Hindusach. No gdyby ci Hindusi, no to byśmy mieli na zachodzie Indię, a Brema się w Kalkutę zamieniła. Tak samo jako obrońca życia tutaj wspomnę o Francji. No rzeczywiście ta, powiedzmy, przyrost, jeśli o Francję chodzi, no to jest taki, no jeszcze nie najgorszy, ale dlaczego? Ponieważ ogromny przyrost naturalny mają muzułmanie, Arabowie, przybysze z Afryki, którzy mają ogromny przyrost naturalny i w roku niestety 2050 Francuzi będą stanowili mniejszość we Francji. No tamci stwierdzą, mogą, że tak jak w Kosowie mogą szariat wprowadzić, powiedzmy tutaj już właśnie nie ma, nas jest większość i to są właśnie te zagrożenia. Także jeżeli nie będziemy katolikami, to niestety różne, ja to nazywam, idiotyzmów jest cała masa. Oczywiście, broń Boże, nie chcę kogoś obrazić, twierdzić, że jeżeli nie jest katolikiem, to jest idiotą. O sobie tak może powiedzieć, że jeżeli ja nie, na podstawie tego, co wiem i na podstawie łaski Bożej nie jestem katolikiem, no to właśnie mogę być takim idiotą, po grecku wiemy, co to znaczy. Także tutaj ta sama natura człowieka, można powiedzieć, pcha nas w tą stronę, żebyśmy byli raz ludźmi wierzącymi w Boga, a dwa, żebyśmy byli katolikami. I właśnie tutaj nasze zadanie właśnie jako Polaków, tej rechrystianizacji z tej Europy. Właśnie my, mimo tego komunizmu, zachowaliśmy tą naszą wiarę, ponieważ ten komunizm nie był miażdżący w takim stopniu, powiedzmy, fizycznie. To był ja tak spałem trochę jak taka szczepionka. Szczepionka to jest taka, no troszkę takie słabsze bakterie, wirusy się wstrzykuje, żugami się wzmacnia. Tak samo powiedzmy, jak nie było masowej eksterminacji, jak powiedzmy w Rosji, w Kambodży, w innych krajach, no powiedzmy tam księdza Popiełuszka, księdza Niedzielaka zamordowali. No ale pamiętajmy, że to nie byli mordercy w glorii prawa, zgodnie z państwem, no jednak tych zabójców skazano.
Panie Jacku, może tak? W tej ostatniej kwestii należałoby powiedzieć, że komunizm był miażdżący, tylko byliśmy mocni w wierze.
Otóż to, nasza wiara Polski...
Można popatrzeć na oblicza komunizmu, ale można też popatrzeć na moc i oblicza naszej wiary przez II wojnę światową, jak również czas komunizmu, bo to czy też prawnie czy nieprawnie sam jeden człowiek nie wydał sobie zgody zabicia księdza Niedzielaka, czy też nie postanowił tak sam po prostu z siebie zrobić akcji, w wyniku której zginął błogosławiony Jerzy Popiełuszko, prawda?
Tak, bardzo ważną rzecz ojciec powiedział, ale dlaczego to wynika? Ponieważ my wychowani w tradycji cywilizacji łacińskiej, u nas takie numery, powiedzmy, jak w turańskiej Rosji, czy powiedzmy w bizantynizmie, gdzie powiedzmy swoje zrobiło i masoneria, i protestantyzm, no po prostu w cywilizacji łacińskiej i w kulturze polskiej to niemożliwe po prostu by było. To ci, którzy podbijali, sam Stalin doskonale nawet o tym wiedział i twierdził sam, że komunizm pasuje tutaj do Polski jak siodło do krowy, to jego słowa są. Także tutaj musimy pamiętać o roli masonerii, która stara się zniszczyć tutaj. Te ataki na nas będą szły do, nie łudźmy się, coraz mocniejsze. Także musimy być mocni naszą wiarą, tak jak sługa Boży Jan Paweł II nam mówił, bądźcie mocni, mocni właśnie wiarą. Ale ta nasza wiara właśnie musi być raz, że modlitwa, łaska, dobra znajomość Pisma Świętego, ale fundament intelektualny. Należy znać dobrze naukę filozofii realistycznej profesora Krąbca, dzięki właśnie również wspaniałemu Radiu Maryja, który tutaj też nas ratuje i jest właśnie, jest tym z jednym, można powiedzieć teraz, filarów katolicyzmu w Polsce, bo dobrze wiemy, czym
pozdrawiamy,
są media.
Panie Jacku, dziękujemy.
Serdecznie kłaniam się.
Dajmy szansę zawsze i wszędzie. Kolejny telefon, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Można w jakiś sposób rozpocząć rozmowę?
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy na antenie.
Moje imię Krystian z Chorzowa.
Prosimy, panie Krystianie.
Można?
Jesteśmy na antenie, panie Krystianie.
Ja chciałem poruszyć temat związany z dzisiejszą prelekcją w telewizji Trwam. Chodzi mi o taką sprawę, że...
Panie Jacku, jesteśmy na antenie Radia Maryja.
Aha, Radio Maryja,
pani profesor będzie w audycji o 21.40 wówczas. Prosimy telefonować. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Kolejny telefon, Radio Maryja, bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Tak, jesteśmy na antenie.
Krystyna z Gdańska.
Prosimy, pani Krystyna.
Ja mam takie pytanie. Kiedy może zagrażać ekskomunika panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, skoro nazywając rzeczy po imieniu, walczył z krzyżem?
Pani Krystyno, czy
zaraz,
to do tej audycji?
I teraz podpisał to prawo unijne dotyczące małżeństwa jednej płci.
Pani Krystyno, nie czuję się osobą kompetentną, abym wypowiadał się w kwestiach ekskomunik, tym mocniej, że może być ekskomunika wynikająca na mocy samego czynu, a też może być ekskomunika, która jest nałożoną. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać i oceniać takich decyzji, które oczywiście, jak słyszymy, są decyzjami niezgodnymi z nauką Kościoła katolickiego, z naszą tradycją, z naszą wiarą. Myślę, że też jest to dobre pytanie i należałoby je skierować do Pałacu Prezydenckiego, do samego pana prezydenta, gdyż nie możemy zapomnieć, że oprócz tej komunikacji, jaka istnieje między nami, gdy ze sobą rozmawiamy, zastanawiamy się i pytamy, to też pomiędzy obywatelem tworzącym społeczność i żyjącym w społeczeństwie musi istnieć dialog pomiędzy nim a władzą. Tą władzą w tym momencie, jeżeli pytanie skierowane odnośnie postaw pana prezydenta, najlepiej zadać to pytanie jemu samemu, ponieważ trudno byłoby mi wypowiadać się też w taki sposób autorytatywny i stwierdzać, że no, jest to czyn godny ekskomuniki, bądź też takim nie jest. Radio Maryja, bardzo proszę. Radio Maryja, bardzo proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
No, dzisiaj wypada podziękować za...
A kto do nas telefonuje?
Henryk z Gorlic.
Prosimy, panie Henryku.
Podziękować za tą prelekcję, która była... Ja akurat miałem pecha takiego, że trafiłem na końcówkę, ale bym... To znaczy, to nie dotyczy... To dotyczy wypowiedzi. Teraz co powiem, żeby... nie i przestrzegałbym przed przemycaniem takiej informacji, która jak gdyby uzasadnia, że świat jest zupełnym przypadkiem i nasze życie również takie ma być. Logos to jest Jana pierwsze zdanie Ewangelii, czyli na początku było słowo, u Boga było i Bogiem było słowo. Czyli teraz wypowiadamy coś ważnego, czyli konsekwencja i logika, czyli a logika wymaga ciągłości. Ciągłości konsekwentnej i spójnej. Więc tutaj jest to ważne. Dlatego prawdopodobnie tylko z tego powodu papież mógł wypowiedzieć takie słowa, że nie wszystko, co było w komunizmie, było złe. Jak sam zauważył tam mówca, że komunizm do Polaków pasuje jak siodło do krowy, więc tu jakaś ta była racja. Co nam się dalej pokrywa? Amerykanie z Rosjanami jakoś się dogadają. Mimo, że tam jednak ta szpica cywilizacyjno-kierunkowa gdzieś jest. Podobne na przykład, bo niedawno w waszym radiu były Norwida wiersze i cytaty. On podobnie się wypowiadał. Więc tutaj mamy ten kierunek. A jeśli chodzi o wypowiedzi profesora Końcówka, która to... Zauważyłem co? Ciekawego. Że profesor nie wypowiada jak gdyby bezpośrednio zdań. On wypowiada myśli. Zdania są, można powiedzieć, mało istotne w tym układzie. Sama treść taka prosta. Myśl, co wynika, człowiek, żeby zrozumieć coś z tego, trzeba właśnie myśleć. I to jest, bo mowa jest przekazywaniem myśli naszego intelektu, dzielenie się tym. A słowo nie jest idealnym nośnikiem. Ono jest narzędziem kulawym. Jedynie po prostu konfiguracja tych słów sugeruje nam, jaka jest ta myśl. I po prostu, i na przykład ta końcówka, mimo że końcówkę trafiłem, ale zauważyłem takich, że jeśli już trafiłem na to, o czym mówi, potwierdza się to w następnych i następnych. Oczywiście to, ta cała reakcja była, no, tam były sygnały tylko, ale to było cenne. I takie coś tak trzymać jest okej. Okay. Takie prelekcje są cenne. One nas zbliżają do, nie tylko do Boga, ale do świata. Bo świat jednak po prostu, znaczy, my nie jesteśmy jako w tyle, ale takie mam odczucie, jak gdyby nas ktoś chciał ustawić z tyłu. Dziękuję.
Dziękuję, panie Henryku. W ramach rozmów niedokończonych wysłuchaliśmy wykładu Katolicka polityka, współczesne wyzwania Polski. Wykład został wygłoszony przez profesora doktora habilitowanego Zdzisława Krasnodębskiego w ramach III Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Polityka, szanse i zagrożenia. Kongres ten w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się w dniach 26 i 27 listopada 2010 roku.